KPO ruszyło. Największy przelew z Unii Europejskiej do Polski dotarł. No i teraz co dalej? Jak przedsiębiorcy mogą wykorzystać te pieniądze? O tym dzisiaj w Obiektywnie o Biznesie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, Obiektywnie o Biznesie. A moim i Państwa gościem jest Arkadiusz Dewucki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP. I niech Państwa nie zdziwi ta nazwa, bo departament zajmuje się dużo szerszym zakresem rzeczy, a przede wszystkim teraz zajmuje się dystrybucją środków z KPO. Tak, panie dyrektorze?
Tak, dzień dobry Państwu. Departament jest jedynym w zasadzie w PARP-ie departamentem, który wdraża inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Odpaliliśmy w tej chwili inwestycje na tak zwaną HORECę, czyli hotelarstwo, w restaurację, catering, ale również jest to instrument przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w sektorze turystyki i kultury.
To były te branże, które rzeczywiście w czasie pandemii mocno ucierpiały, no ale wydaje się, że już 2 lata po pandemii one nadal potrzebują wsparcia, nadal potrzebują środków, inwestycji, żeby się rozwijać.
Ideą wsparcia w ramach tego instrumentu, tej inwestycji jest nie tyle rekompensata tych strat czy też trudności, które sektory te w trakcie pandemii, z których doznały w trakcie pandemii. Istotą tego instrumentu jest przygotowanie sektora i przedsiębiorców działających w tym sektorze na podobne kryzysowe sytuacje, które mogą niekoniecznie wynikać z pandemii, ale z innych trudności gospodarczych. I celem, jak sama nazwa KPO wskazuje, jest zwiększenie odporności tego sektora na wszelkiego rodzaju trudności, które mogą w przyszłości nastąpić.
Czyli tak, hotelarstwo, gastronomia, turystyka to są te pierwsze branże, które mogą korzystać. Na jakie cele mogą przeznaczyć te pieniądze?
No, zasadniczą częścią i obowiązkową częścią każdego projektu, który będzie zgłaszany, jest inwestycja. Inwestycja może być dokonana jednocześnie z wsparciem na specjalistyczne doradztwo, tak zwane usługi rozwojowe, jak również z przeszkoleniem, może być związana z przeszkoleniem pracowników. Warunkiem jest to, żeby inwestycja wynosiła minimum 70% kosztów przedsięwzięcia. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane w ramach inwestycji zgłoszonej przez przedsiębiorcę, to 600 tysięcy złotych. Sfinansować w ramach programu można 90% z tej kwoty, czyli otrzymać można maksymalnie 540 tysięcy złotych. Minimalna z kolei wartość przedsięwzięcia, które można zgłosić, to 50 tysięcy złotych. Przy czym, tak jak powiedziałem, co trzeba podkreślić, istotą jest tutaj inwestycja i ona musi wynosić co najmniej 70% ogółu kosztów.
Tylko inwestycja to jest szerokie pojęcie, bo inwestycja to może być postawienie nowego budynku, zakup oprogramowania albo, nie wiem, wyposażenie do hotelu czy do jakiegoś przyhotelowego spa.
Istotą tutaj jest dywersyfikacja działalności, czyli ten projekt, który ma być zgłoszony do nas, jak już wspomniałem, nie są to środki na rekompensatę czegoś, nie są to środki na odtworzenia, są to środki na dywersyfikację źródeł dotychczas prowadzonej działalności, czyli wykreowanie w biznesie określonego przedsiębiorcy takiej działalności, która w przypadku kłopotów będzie stanowiła dla niego dodatkowe źródło finansowania, czy to inwestycji, czy ogólnie szeroko rozumianej działalności. Także to jest istota. Nie mówimy tutaj o nakładach odtworzeniowych, natomiast w praktyce przy tej kwocie, która jest, no oczywiście nie mówimy tutaj o zakupach nieruchomości, nie mówimy o jakichś szeroko zakrojonych robotach budowlanych. Prace budowlane, remontowe, odtworzeniowe, przygotowujące obiekty do pełnienia na przykład nowych funkcji albo dodatkowych funkcji są oczywiście dopuszczalne. To jest jakby pierwszy element inwestycji. Dopuszczalne są zakupy środków trwałych. Wymiana rozumiana w ten sposób, że może być albo musi być wykorzystana do wytworzenia nowego produktu albo nowej usługi, czyli tej zdywersyfikowanej działalności, no i zakupy wartości niematerialnych i prawnych. To są trzy takie elementy, na które można uzyskać finansowanie, plus usługi rozwojowe. Tak? To jest też bardzo istotny element, który może się wiązać z zazielenieniem, również z cyfryzacją działalności przedsiębiorcy, ale również z jakby przenoszeniem aktywności do szeroko rozumianej sieci czy do aplikacji. No i szkolenia pracowników, które generalnie, no, jeżeli będą wymagały, a zakładamy, że tak, że podejmowanie nowej działalności, no jednak przeszkolenia pracowników wymaga przygotowania ich do odpowiedniego wykonywania tych obowiązków. No i bardzo często sam model biznesowy, który ma być wykreowany i który będzie funkcjonował po zrealizowaniu przedsięwzięcia, projektu, on też musi być przemyślany, przygotowany i tutaj też zakładamy, że przedsiębiorcy mogą potrzebować usług doradczych.
Panie dyrektorze, to jeszcze dopytam o to, żeby to może wybrzmiało dokładnie. Czy, nie wiem, przedsiębiorstwa z branży turystycznej, agroturystyka, wymyślił sobie, że przy okazji, nie wiem, zbudowania tej odporności otworzy nową gałąź, nie wiem, jakieś przetwórstwo warzyw, owoców, nieduże takie, czy to wchodzi w obszar dofinansowania, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia jakby rozwoju już bieżącej, czy też poszerzenia bieżącej oferty?
Chodzi tutaj o poszerzenie bieżącej oferty, ale oferty mieszczącej się w sektorze. Czyli dopuścimy sytuację, w której ta agroturystyka zainwestuje, nie wiem, w elementy kultury, czy też właśnie cateringu, hotelarstwa, innego tam zakwaterowania. Natomiast ta dywersyfikacja, czy też podejmowanie nowej i zmienionej działalności nie może wychodzić poza sektor. Tu jest ten instrument przygotowany w taki sposób dość hermetyczny, że jest on przygotowany dla branży i ma zamykać się w branży, czy w sektorze, przy czym możemy mieszać tutaj poszczególne komponenty. W praktyce, w dokumentacji konkursowej mamy wpisane po prostu konkretne kody PKD, które przedsiębiorca musi mieć wpisane jako kody przeważającej u siebie działalności i w ramach tych kodów musi się przedsiębiorca poruszać.
Czyli jeśli ktoś by wpadł na pomysł, że ma restaurację, a przy okazji chciałby otworzyć sklep z chemią domową, to to już nie mieści się w tym biznesie i w tej budowaniu odporności.
Dokładnie.
Czy program jest tylko dotacyjny, czy jest pożyczkowy, czy jest programem mieszanym?
Nie, to jest instrument typowo dotacyjny. Dotacja jest bezzwrotna. W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dofinansowania jest przygotowanie tego modelu biznesowego, o którym powiedziałem. Oczywiście wypełnienie wniosku, dofinansowanie, pokazanie, jakie koszty mają być sfinansowane. Musimy ustalić, czy te koszty są kwalifikowalne. Przedsiębiorca ma 12 miesięcy na zrealizowanie takiego przedsięwzięcia, przy czym premiujemy w kryteriach projekty, które mają krótszy czas realizacji, czyli im szybciej przedsiębiorca ten projekt zdecyduje się zrealizować, tym wyższą punktację może uzyskać w ramach przeprowadzanej oceny. No i ten warunek prawidłowego wykorzystania będzie potwierdzony w końcowej kontroli projektu i w ciągu 12 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia ta działalność musi być wykonywana. To jest to taki element, który my nazywamy trwałością przedsięwzięcia.
A jakie są warunki formalne? Ile czasu musi mieć przedsiębiorca albo jakieś obroty, które musi wygenerować przed podjęciem wniosku, czy też no właśnie jakie jest zabezpieczenie?
Kluczem w ogóle dla przygotowania tej inwestycji była pandemia. W pandemii rzeczywiście przedsiębiorcy z tych sektorów, czy z tego sektora szeroko rozumianego, odnosili bardzo duże straty, notowali bardzo dużo problemów. Punktem wyjścia jest rok 2019, dzień 31 grudnia. Jeżeli pomiędzy tą datą a wybuchem pandemii, czyli 20 marca 2020 roku, przedsiębiorca miał wpisany kod PKD, KD i działał w tej branży dotkniętej kryzysem i problemami, to jest jakby pierwszy warunek formalny, który musi zostać spełniony. Drugim warunkiem formalnym są obroty. To jest też standardowy element takich instrumentów, które funkcjonowały w tarczach antykryzysowych. I te obroty porównywalne rok do roku, pomiędzy rokiem 2020, końcem tego roku, a końcem roku 2019, bądź też końcem roku 2021 do końca roku 2020, musiały spaść o co najmniej 30%, liczone rok do roku. I tu od razu słowo wyjaśnienia, bo bardzo dużo pytań jest o to, że w pandemii to te obroty były dopuszczalne w innych cezurach czasowych, na przykład miesiąc do miesiąca. No, my skierowaliśmy ten instrument do przedsiębiorców, którzy jakby w dłuższej perspektywie rzeczywiście odnieśli straty. Chcieliśmy też uniknąć wspierania takiej sezonowości, czyli takiego wahadła, które no, szczególnie w kwestiach turystycznych rzeczywiście dość często funkcjonuje, więc kierujemy to do przedsiębiorców, którzy no, tych strat w poszczególnych miesiącach nie udało im się wyrównać tych strat w następnych miesiącach kolejnych lat. Dlatego zamykamy się w okresach rozliczeniowych, przy czym tu też chciałbym podkreślić, w instrukcji jest szczegółowo opisane, jakie elementy w wyliczeniu tych obrotów należy brać pod uwagę w zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Tutaj odsyłam do dokumentacji, ponieważ jest to taki dość specyficzny sposób liczenia, bardzo uważny i wymagający no, rzeczywiście zaangażowania księgowego.
No tak, te dokumenty zawsze warto dobrze i pilnie prześledzić i przeczytać. No to porozmawiajmy o jakich ogólnie, globalnie pieniądzach mówimy. Ile jest przeznaczone w tym programie na to, żeby wesprzeć przedsiębiorców?
W całym programie mamy ponad 1 200 000 000 złotych na ten cel. Dla samych przedsiębiorców niespełna 1 200 000 000 jest przeznaczone. Pozostałe środki to jest tak zwana część obsługowa administracyjna, która związana jest z całym systemem wdrażania tego instrumentu. Środki są podzielone na 16 województw Polski Wschodniej, odpowiednio, przepraszam, Polski Wschodniej, Polski, 16 województw Polski, odpowiednio do ilości w danym województwie przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w sektorze, czyli tak zwaną zasadą proporcjonalności, odpowiednio do ilości przedsiębiorców z sektora w danym województwie te środki zostały w ten sposób asygnowane. Kraj został podzielony na 5 regionów i w ramach każdego z tych regionów funkcjonuje wybrany przez PARP operator, który odpowiada za techniczną obsługę samego naboru, ocenę wniosków, informacje kierowane i udostępniane przedsiębiorcom, a następnie będzie prowadził przedsiębiorców przez procesy rozliczenia i prawidłowego wykorzystania tych środków. PARP jest oczywiście zaangażowana we wszystkie elementy tego procesu w charakterze, tak bym powiedział, takiego superwizora dla całej inwestycji. Mhm.
Czyli tutaj jest trochę inaczej niż przy takich poprzednich różnych programach dotacyjnych, gdzie przedsiębiorcy bezpośrednio składali wnioski do PARP. Tutaj rozumiem, że każdy region ma swojego operatora.
Tak, dokładnie. No, mówimy tutaj o bardzo dużej liczbie spodziewanych przedsięwzięć, które zostaną zgłoszone przez MŚP. W ramach samego KPO mamy to tymi tak zwanymi kamieniami milowymi ustalone z Komisją Europejską w zakresie ilości projektów, które muszą zostać zakończone do roku 2026. Od tego zależy skuteczne jakby zrefundowanie Polsce pieniędzy przez Komisję Europejską. Więc tutaj ilości idą w tysiące. W związku z tym organizacja tego systemu musiała zostać tak przyjęta, ażeby przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie w możliwie jak najkrótszym terminie. Mówiąc wprost, gdyby PARP musiała to obsłużyć, to nie udałoby nam się na pewno zastosować takich rozwiązań, jakie mamy w dokumentacji konkursowej, że projekty mają być ocenione w ciągu 14 dni, a sam konkurs ma trwać bardzo krótko. Z pewnością te terminy musiałyby być wówczas dużo, dużo dłuższe, a tak jak wspomniałem, zależy nam na czasie, na tym, żeby te pieniądze jak najszybciej popłynęły do przedsiębiorców i po to, żeby jak najszybciej zaczęły dla sektora pracować.
No dobrze, to powiedzmy, jakie są terminy, do kiedy można składać wnioski, gdzie można znaleźć informacje, do kogo w danym regionie składać wnioski?
Podstawowym źródłem informacji jest strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Po wpisaniu, myślę, PARP, KPO, ta strona powinna się z wyszukiwarki wyświetlić. Można do niej też w prosty sposób dotrzeć poprzez główną stronę PARP-u pod adresem www.parp.gov.pl. Tam też, czy to z wyszukiwania, czy też jakby wskazując, czym jestem zainteresowany, można do tej strony łatwo dotrzeć. Na stronie publikowana jest dokumentacja, przyznaję, dość obszerna, ale jakby to, co dla PARP jest standardowym dokumentem konkursowym, też rozumiemy, że nie zawsze dla wszystkich jest tak samo czytelny, stąd na stronie od razu przedsiębiorcy znajdą informacje o możliwości kontaktu, zadawania pytań i znajdą też w podziale na województwa swojego tak zwanego operatora. Tam po wyborze czy wskazaniu województwa, z którego przedsiębiorca pochodzi, funkcjonuje i co ważne, gdzie chce zrealizować inwestycje, bo to jest bardzo ważne. Tamtędy można do operatora trafić. To co powiedziałem, ważne jest miejsce realizacji przedsięwzięcia, projektu, czyli dopuszczalna jest sytuacja, że przedsiębiorca, dajmy na to, ma siedzibę w województwie mazowieckim, ale prowadzi na przykład hotel i chce w ramach tego hotelu prowadzić inwestycje w województwie, dajmy na to, warmińsko-mazurskim, to kieruje się do operatora właściwego dla województwa tego przykładowego warmińsko-mazurskiego, a nie mazowieckiego.
Do kiedy? Bo rozumiem, że nabór już ruszył.
Tak. Nabór został ogłoszony, tak? Otwarcie naboru, to co my nazywamy otwarciem naboru, czyli uruchomieniem możliwości składania wniosku, nastąpi to 6 maja. Te wnioski będzie można składać w systemie informatycznym, wypełniając odpowiednie pola formularza, tak jak to robimy często przy różnych zakupach czy kontaktach internetowych za pośrednictwem formularzy. Taki wniosek jest wysyłany do PARP-u, a następnie już dystrybuowany jest przez PARP do odpowiedniego operatora. Proces będzie trwał miesiąc. Chcemy zbierać wnioski do 5 czerwca do godziny 16.
Powiedzmy, nie jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy, tylko tak samo będzie oceniony wniosek z 6 maja, jak i z 5 czerwca.
No właśnie, nie do końca. Nie do końca, panie dyrektorze. To jest właśnie typowy konkurs, który jest organizowany na zasadzie właśnie takiej, kto pierwszy, ten lepszy. To znaczy im szybciej zostanie zgłoszone przedsięwzięcie, tym szybciej zostanie zakończona ocena. Wnioski, które zostaną złożone do 14 maja, zostaną, tak przewidujemy, już do końca maja ocenione. Później jeszcze kilka dni na publikację i te wnioski będą, że tak powiem, mogły być kontraktowane, tak? Będzie można dla nich podpisywać umowy.
Natomiast ocena będzie taka na bieżąco, jeśli wpłynie 6, to powiedzmy, że od razu zacznie być procedowany wniosek.
Dokładnie tak. Dokładnie tak i te wnioski właśnie w takich terminach dwutygodniowych będziemy, tak my to nazywamy, odcinać, czyli publikować tak zwane listy cząstkowe. Nie będziemy wstrzymywać się do końca publikacji, więc to jest typowy konkurs do wyczerpania alokacji. Tak? Natomiast wszystkie wnioski, które zostaną złożone, będą ocenione. Jeżeli nie wystarczy alokacji, przynajmniej na dzień ogłoszenia, to też nie oznacza jeszcze dla przedsiębiorcy brak możliwości otrzymania dotacji, ponieważ no, my też spodziewamy się, co jest standardem w różnych działaniach, że nie dojdzie do podpisania wszystkich umów. Także listy z pewnością będą aktualizowane i w sytuacji, w których ktoś czy będzie rezygnował, czy też no, są takie sytuacje, kiedy PARP będzie musiała odmówić wsparcia, bo my też mamy dużo swoich przepisów, na podstawie których musimy ocenić, czy wykorzystanie wsparcia przez przedsiębiorcę będzie zgodne z zasadami, więc będą publikowane też tak zwane listy rezerwowe.
No dobrze, o tym wniosku chyba już przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć, czy mogli się dowiedzieć z naszej rozmowy wiele. Teraz rzeczywiście, jeśli spełniają kryteria, to powinni zwrócić się już na stronę i przygotowywać dokumenty. A jakie są następne, czy już coś możemy powiedzieć o jakichś kolejnych programach, które będzie PARP realizował dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o fundusze KPO?
PARP ma w planach jeszcze jeden instrument, tym razem adresowany nie sektorowo, tylko z zupełnie jakby innej części funkcjonowania mojego departamentu, mianowicie części środowiskowej. Przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej taki instrument w ramach KPO, który skierowany jest do inwestycji środowiskowych, w tym inwestycji ukierunkowanych na realizację idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Ten instrument w tej chwili jest już przygotowany. PARP ma ten instrument zakontraktowany pomiędzy nami a ministerstwami. Mamy środki na jego realizację i w zasadzie w tej chwili czekamy już tylko na publikację aktu prawnego, który daje nam podstawę do realizacji działań konkursowych. I w zasadzie przewiduję, że w okolicy miesiąca, może na
czyli
później
przed
na
wakacjami
maja,
powinno jeszcze czerwca, ruszyć.
Na pewno przed wakacjami ten instrument powinien ruszyć. On, tak jak powiedziałem, jest skierowany do zupełnie innego sektora, a też sektora małych i średnich przedsiębiorców, nieograniczonego, tak jak Horeca, do określonych branż. Natomiast tam jest wsparcie, po pierwsze, znacznie większej wartości i wsparcie dla inwestycji, szeroko rozumianych inwestycji środowiskowych, w tym inwestycji, które kierunkują przedsiębiorców na gospodarkę na obiegu zamkniętym i uczestnictwo w cyrkulacyjnej gospodarce. Dofinansowanie może wynieść nawet 3,5 miliona złotych, a przewidujemy, że projekty będą mogły mieć wartość nawet 5 milionów złotych. Także tutaj zupełnie inna skala, za to przewidywana przez nas aktywność po stronie przedsiębiorców jest zdecydowanie niższa, czyli tutaj mówimy trochę o odwróceniu tej logiki, którą prezentowałem w Horece. Mówimy tutaj raczej o przedsięwzięciach dużej wartości realizowanych przez mniejszą ilość podmiotów, natomiast ze względu na samo KPO oczywiście przewidujemy, że zainteresowanie instrumentem będzie duże, ale to zapraszam do śledzenia stron PARP. Z pewnością będziemy też szeroko informować we wszystkich dostępnych mediach o tym, że instrument rusza. Jest to niezwykle też ważne dla przygotowania Polski ogólnie do takiego uczestnictwa w tej wspólnotowej środowiskowej strategii, która wiąże się z bardzo wieloma elementami, tak od emisyjności poprzez właśnie przygotowanie przedsiębiorstw i zwykłych obywateli również do tego, żeby tą gospodarkę o obiegu zamkniętym, inwestycje środowiskowe rozumieć, uczestniczyć w nich i skutecznie przyczyniać się do ograniczenia tej emisyjności.
Ja Państwa zapraszam do śledzenia oczywiście stron Dziennika Gazety Prawnej, do śledzenia i oglądania Obiektywnie o biznesie, bo będziemy na pewno o następnych programach też informować i będziemy rozmawiać o tym, jakie kryteria, kiedy i gdzie trzeba składać dokumenty. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie dzisiaj za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Moim i Państwa gościem był Arkadiusz Dewucki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP, a rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia.